Duży sukces odniósł kierowca reprezentujący Automobil Klub Małopolski w Krośnie, Szymon Pienkoś. Zwyciężył w klasyfikacji generalnej wyścigu górskiego Przątki. Zawody europejskiej rangi rozgrywane były w podkrośnieńskiej Korczynie. Wygrana niestety przeszła trochę bez należnego jej rozgłosu. Gdy ważyły się losy rywalizacji, podczas innej imprezy w Krośnie doszło do głośnego wypadku, w którym rannych zostało kilkanaście osób i tym żyło wtedy Podkarpacie. Ja postanowiłem wrócić jednak do postaci zwycięzcy, bo to przecież człowiek od nas, a wygrał najważniejszy wyścig organizowany w naszym regionie. Odwiedziłem Szymona Pienkosia w jego garażu. Na ścianie garażu puchary. Jest wśród nich ten zdobyty w wyścigu Przątki?
Jest. Tam po lewej stronie.
To jest ważny w twojej karierze?
No na pewno jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy, bo czekałem 22 lata, bo 22 lat jeżdżę w wyścigach górskich i jeszcze nigdy nie wygrałem klasyfikacji generalnej i w końcu to marzenie się spełniło właśnie w Korczynie na wyścigu w tym roku. W tamtym roku w sobotę wygrał Karol Krupa, mój partner wyścigowy, który jeździ z Kodą Fabią. Ja w tamtym roku miałem problemy techniczne, no a w tym roku wszystko zagrało, samochód się spisał, kierowca chyba też i udało się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wygrać klasyfikację generalną.
Wyścig rozgrywany prawie że za twoim ogrodzeniem, bo trasę chyba znasz doskonale, mieszkasz w pobliżu.
Tak, mieszkam bardzo blisko. Wyścig w Korczynie znam bardzo dobrze, bo to była 22. edycja tego wyścigu, a tak szybko licząc to podejrzewam, że w 19 z tych 22 rund brałem udział. Tak więc no, skłamałbym, jakbym powiedział, że nie znam tam każdego kamyka, który leży przy drodze. Także znam ją perfekcyjnie, tę trasę.
Pomogło.
No bardzo pomogło. Od dwóch lat startuję w Pucharze Europy, jak i w Mistrzostwach Europy na trasach zupełnie dla mnie nowych, nieznanych i tam już tak łatwo nie jest. Właśnie przede wszystkim dlatego, że nie znam trasy. Tak jak lokalni zawodnicy, którzy startują w danym kraju lub startują w Mistrzostwach Europy w wyścigach górskich już od wielu lat.
Gdybyś chciał w procentach to ująć, ile jest w zwycięstwie kierowcy? Ile jest wozu, a ile jest znajomości tej trasy?
To jest wszystkiego po trochę, wszystkiego tak po 30%. Tak zauważyłem i tak z perspektywy czasu śmiało mogę powiedzieć. Nie masz dobrego, szybkiego samochodu, nie wygrasz. Nie znasz trasy, nie wygrasz. Jesteś słabym kierowcą, też nie wygrasz. Także wszystkie te trzy jakże ważne punkty muszą się zazębić, żeby to wszystko doprowadziło do zwycięstwa.
O znajomości trasy już powiedzieliśmy, więc teraz o kierowcy. Jak długo bawisz się w motosport?
Wszystko zaczęło się w 1999 roku. Wtedy zacząłem starty w popularnych Kajodesach, konkursowych jazdach samochodem.
Miałeś lat?
18. 18 lat, zrobiłem świeżo prawo jazdy. Tata kupił mi Fiata 126P, bo wtedy była moda na takie samochody. No i od tego Fiata 126P się zaczęło. Zapisałem się do Automobil Klubu Małopolskiego w Krośnie, którego członkiem jestem do dnia dzisiejszego. No i tak powoli, od malucha do Mitsubishi Lancera.
To było spełnienie jakichś dziecięcych marzeń? Tradycja rodzinna, ściganie się?
Tradycja rodzinna na pewno nie, bo mój tata nawet nie miał prawa jazdy, nie mógł jeździć samochodem, także to nie jest tradycja rodzinna. Wszystko się zaczęło od tego, jak pojechałem kibicować właśnie w Kajodesie do Krosna na lotnisko w Krośnie swoim kolegom ze szkoły, z klasy, którzy startowali właśnie w tym Kajodesie. I tam się tym zaraziłem. Spodobało mi się to jako z punktu widzenia kibica i po tych zawodach postanowiłem sam spróbować sił i na następne zawody już wystartowałem tym moim właśnie seryjnym Fiatem 126P i z bardzo dobrymi wynikami. Od tamtej pory już mam klapki na oczach i motosport to jest duża część mojego życia.
Maluch na początek, Mitsubishi Lancer na koniec, co było po drodze. No jest tutaj z nami fotografia zastawy.
W automobilklubie podpowiedziano mi, żebym spróbował wybudować samochód do klasy historycznej, do wyścigów górskich, bo nasz klub, Automobil Klub Małopolski, ma dużą historię właśnie związaną z wyścigami górskimi, Bieszczadzki Wyścig Górski, później Wyścig Przątki właśnie nasz klub organizuje i właśnie nastawiłem się od samego początku na wyścigi górskie i na tą klasę historyczną, ponieważ była to klasa w tamtym czasie przeze mnie można powiedzieć, że osiągalna pod względem finansowym, bo to był, w tej klasie startowały jednak najtańsze samochody, a tylko na takie mnie było stać. I kupiłem za dosłownie 200 czy 300 zł zastawę, sam ją wybudowałem, zrobiłem klatkę bezpieczeństwa, zmodyfikowałem nieco silnik i tak się zaczęła moja przygoda z wyścigami górskimi. A pierwszym moim startem to był właśnie Bieszczadzki Wyścig Górski w Załużu, organizowany przez mój rodzimy klub.
Pamiętasz wszystkie pozostałe samochody?
Wszystkie pamiętam. Wszystkie pamiętam. Czyli najpierw był Maluch i Kajodesy, później była zastawa klasa historyczna w wyścigach górskich. Sprzedałem zastawę, kupiłem Forda Fiesta XR2. Może część z słuchaczy kojarzy, taka żółta z czarną maską. Po Fieście była Honda Civic, nawet dwie Hondy, bo jedną zburzyłem właśnie też na wyścigu w Korczynie. Uderzyłem w drzewa. Później na rajdzie krakowskim już ją całkowicie zdemolowałem, już nie było co zbierać i musiałem kupić drugą taką samą. Później była kolejna Honda, tylko w starszej generacji i tym samochodem mi się super jeździło. Jeździłem tym samochodem do 2016 roku z bardzo dobrymi wynikami. Fajnie się ten samochód prowadził, miał rewelacyjne osiągi. I od 2017 roku wspólnie z firmą BorgWarner, z którą współpracujemy do dnia dzisiejszego, podjęliśmy decyzję, że przesiadamy się do samochodów z napędem na cztery koła i wspólnie właśnie z Karolem Krupą kupiliśmy dwa Mitsubishi Lancery. Karol kupił ten samochód w specyfikacji grupy N, czyli taki samochód seryjny, ja w specyfikacji grupy A, czyli tam jakieś lekkie modyfikacje ten samochód miał. I tak jak wspomniałem, od 2017 roku rozpoczęła się nasza przygoda z samochodami z napędem na cztery koła.
Powiedziałeś lekkie modyfikacje. Mnie się wydaje, że tutaj tylko kształt z zewnątrz to jest Mitsubishi Lancer, bo jak patrzę do środka, to w ogóle coś innego widzę niż w seryjnym samochodzie.
No to nie jest ten Mitsubishi Lancer, przy którym teraz siedzimy, to nie jest ten Mitsubishi Lancer z 2017 roku. Tamten, o którym wspominałem wcześniej, ten A-grupowy podczas powodzi w 2020 roku, która nawiedziła Wolę Jasienicką, on tam się po prostu utopił, utonął i do tej pory go nie odbudowaliśmy. Ten samochód, przy którym siedzimy, to jest samochód, który zakupiliśmy 4 lata temu i on rzeczywiście z Mitsubishi Lancerem, takim seryjnym drogowym, nie ma już nic wspólnego. On dysponuje obecnie mocą ponad 900 koni, momentem obrotowym również około 950 Nm, także jest naprawdę, jest czym jechać, jest strach się go bać. Ja się go osobiście naprawdę boję i czuję do niego ogromny respekt.
A jak się go prowadzi? Jaka to jest różnica pomiędzy samochodem, którym pewnie jeździsz na co dzień, a tym?
No, nie da się porównać w żaden sposób. Mój mózg nie nadąża za tym samochodem. On jest szybszy ode mnie i naprawdę trzeba dużo pojeździć, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby wcisnąć gaz do spodu. Ja zaczynałem tym samochodem na słabszej mapie, bo ja mam 4 mapy, od około 650 koni do ponad 900. To naprawdę długo mi zeszło, zanim zdecydowałem się nacisnąć ten przycisk, kiedy jest full moc i wtedy do czwartego biegu to ciężko w drogę się wstrzelić.
No ale w Korczynie się udało. Jak ciąg dalszy sezonu?
W Korczynie się udało, tak. Po Korczynie już wystartowaliśmy 1,5 tygodnia temu na kultowym wyścigu, chyba jednym z takich najbardziej kultowych w Europie, EC Homo Stenberg w Czechach. Tam też z bardzo dobrymi wynikami. Karol z Kodą zajął 3. miejsce w generalce, także to jest super wynik. Bardzo się z tego cieszę, jestem dumny z jego osiągnięcia. Ja zająłem 7. miejsce w klasyfikacji generalnej, także też rewelacyjnie, bo konkurencja, jaką miałem w klasie, to naprawdę nie przelewki. Same mocne, naprawdę bardzo mocne samochody. Wiele z tych samochodów, z którymi się ścigałem, dysponują mocą ponad 1000 koni i trasa też nie do końca mi jeszcze znana, 8-kilometrowa, dość długa jak na wyścigi górskie. Na kilku zakrętach wystarczyło, że ta noga troszkę zadrżała, gdzieś było niepewności i już te sekundy uciekają. No i dlatego 7. miejsce, no czuję niedosyt, bo wiadomo, chciałoby się stanąć na podium, być no najlepiej pierwszym, ale w Mistrzostwach Europy nie jest to takie proste. A szczególnie w tej kategorii pierwszej, gdzie startują najmocniejsze bolidy.
A co w najbliższych dniach?
Chwilowa przerwa, odpoczynek samochodu, Już został przygotowany w ostatnim tygodniu, właśnie go wczoraj przywiozłem od Karola. W Custom Technology został przygotowany już na wyścig w Limanowej, na którą serdecznie zapraszam. 18-20 lipiec, jeśli się nie mylę, Mistrzostwa Europy. Przyjedzie dużo znakomitych zawodników, na pewno będzie na co popatrzeć.
Cel na ten rok?
Czerpać przyjemność z jazdy.
Nie wygrywać?
Wygrywać bardzo by się chciało, ale tak jak wspomniałem wcześniej, na nieznanych mi trasach na dzień dzisiejszy nie jest to jeszcze wykonalne.
A czy jest pomysł na karierę w rajdach, nie tylko w wyścigach? Bo część zawodników tak robi, zaczyna od wyścigów, a potem jednak kuszą ich rajdy.
Znaczy ja już historię rajdów swoją zapisałem. Przez dwa sezony jeździłem w rajdach. To był 2007 i 2008 rok. I startowałem w rajdowym Pucharze Polski. Tylko ja mam jedną wadę, której nie jestem w stanie przezwyciężyć. Ja nie potrafię słuchać pilota. I dotarło to do mnie po kilku rajdach. Miałem rewelacyjnego pilota, najlepszego, Grzegorz, pozdrawiam. Ale nie byłem w stanie wykorzystać jego potencjału. A w rajdach, jak się nie słucha do końca pilota i się nie wierzy w to, co on mówi, to nie będzie dobrego wyniku. I poddałem się. Poddałem się i wróciłem do wyścigów górskich. Bo w wyścigu górskim pilota nie ma, jedzie sam kierowca i liczy tylko i wyłącznie na siebie.
Marzenie sportowe?
Stanąć na podium, a najlepiej na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Europy w klasyfikacji generalnej.
To przesuniemy trochę tutaj, zrobimy przestrzeń między tymi pucharami i poczekamy, aż to zrobisz. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I znów będzie o samochodach, choć nie tak szybkich jak ten Szymona, który do setki rozpędza się w 2 sekundy, a do 200 w 6. Najbliższe kilka minut poświęcimy bowiem pojazdom, które mają żółte tablice. Rajd zabytkowych samochodów odbędzie się w przyszłym tygodniu w Jarosławiu i okolicach. Gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, jak spędzić długi weekend, to podpowiadam, że warto poświęcić czas na podziwianie starych aut i ich kierowców. Zaprosiłem do studia Wojciecha Surmiaka, wicekomandora rajdu Doliny Sanu, żeby wypytać o szczegóły i też, czy można się jeszcze zgłosić.
Zgłoszenia zakończyły się oficjalnie, z tym, że jeszcze jesteśmy w stanie pewną ilość zawodników przyjąć. Na obecną chwilę mamy 20 pojazdów.
Jakie to są pojazdy?
Generalnie z założenia regulaminu samochody, które są dopuszczone do rajdu pojazdów zabytkowych, to samochody z napędem mechanicznym, które są wyprodukowane do roku 2000.
To w ogóle jest definicja zabytku?
Nie, to nie jest definicja zabytku, ponieważ z każdym rokiem regulamin dla rajdów pojazdów zabytkowych ustala PZMOT. I te daty przez lata się zmieniają. Oczywiście wiadomo, zależy nam najbardziej, żeby były to samochody jak najstarsze, a nie jak najmłodsze, bo no, zobaczyć samochód 2000 roku to żadna atrakcja, prawda?
No to już Golf chyba w wersji 4 był.
Golf w wersji 4 już był, tak, zgadza się. Już by mógł być.
A ale tego jeszcze, pełno na drogach.
Ale jeszcze mamy takie założenie, że gdy chodzi o nam o pojazdy wyprodukowane, wiadomo, do roku 2000, ale zachowane takim wysokim stopniu oryginalności, unikatowości. Chcemy po prostu, żeby one były nietuzinkowe i takie też pojazdy w naszym rajdzie się zgłosiły.
No to niech pan trochę zachęci widzów, co szczególnie będzie warte oglądnięcia.
No mamy spektrum przez wiele lat produkcji różnych samochodów, począwszy od roku nawet 1930, gdzie mamy samochód, który się nazywa Ford A. Jego poprzednikiem był Ford T. To jest naprawdę bardzo stary samochód, już brał udział w poprzednim rajdzie naszym. Jest w idealnym stanie technicznym, jakby wyjechał przed chwilą z salonu. Mamy samochody z lat 30., 40., 50., 60., 70., 80., a najmłodsze z lat 90.
Jest coś z PRL-u?
Niestety na obecną chwilę nie ma nic z PRL-u. W tamtym roku był maluszek. Na razie mamy same zagraniczne marki.
Rajd pojazdów zabytkowych. Na czym to polega? Na czym polegają konkurencje? Niech pan przypomni.
Rajd pojazdów zabytkowych to jest przede wszystkim rajd o charakterze turystyczno-nawigacyjnym. Zawodnicy mają do przejechania określoną trasę, a na tej trasie mają różne zadania do wykonania. Takimi zadaniami są na przykład ocena techniki jazdy. To są takie drobne próby przejazdu samochodem, w których zawodnicy muszą dobrze znać swój samochód, bo na przykład muszą podjechać na przykład do przeszkody na pewną odległość. Ta odległość jest zmierzona, więc każdy musi dobrze czuć swój wóz, żeby to takie zadanie wykonać poprawnie.
Po latach jazdy swoim samochodem już się go bez czujników
oczywiście, bez czujników bardzo dobrze zna. Żeby troszeczkę adrenaliny wkręcić w rajd pojazdów zabytkowych, mamy też próby sportowe, czyli próby jechane na czas. Fakt, że nie są to próby, w których zawodnicy rozwiną ogromną prędkość, ponieważ ilość przeszkód, pachołków, zakrętów jest dość duża, ale niemniej jednak jest to bardzo widowiskowe, ale będziemy też mieli właśnie w mieście Jarosław, dokładnie 20 godzinie 18, taką próbę sportową, odcinek medialny, dokładnie w samym centrum miasta, jechany właśnie na czas. No myślę, że tutaj będzie bardzo widowiskowo.
A jest też konkurs elegancji, które się zdarzają przy takich imprezach, czyli trzeba wystąpić w stroju z epoki.
Będą dwa konkursy elegancji. Jeden odbędzie się w Roźwienicy, drugi w Jarosławiu. Włodarz gminy Roźwienicy wybierze z powołaną przez siebie komisją najpiękniejszy pojazd zabytkowy. Wiadomo, jeśli zawodnicy zaprezentują go w sposób z danej epoki, wiadomo, stroje i nie tylko, mile widziane.
Powiedzmy zatem, jaki jest plan godzinowy, plan dni kolejnych, kiedy to się zaczyna i gdzie można będzie te pojazdy zobaczyć?
Rajd zaczyna się w Jarosławiu 20 czerwca w piątek. Około 10.30 będzie start z jarosławskiego rynku. Zaczynamy na jarosławskim rynku i na tym rynku też będziemy kończyć rajd drugiego dnia. Zawodnicy mają do przejechania, nazywamy to jazdę okrężną po trasie Jarosław, Dubiecko, Dynów, Jodłówka i z powrotem do Jarosławia. Miejsca, których kibice mogliby zobaczyć, no w jakimś dłuższym czasie pooglądać te samochody, to w Jarosławiu oczywiście na starcie, w Dubiecku przy parkingu Gosirowym będzie próba sportowa, parking na to pozwala, jest dość duży, będzie bardzo widowiskowo. Taka sama próba sportowa będzie też w Jodłówce przy kościele na parkingu. No i tak jak wcześniej wspomniałem, o 18 godzinie odcinek medialny w Jarosławiu.
Automobil Klub Doliny Sanu jest organizacją ze Stalowej Woli. Tam ma centralę. Dlaczego w Jarosławiu?
W Jarosławiu w tej chwili nie ma automobil klubu. Dawno, dawno temu był i nawet członkiem był mój tato. Gdzieś ta inicjatywa umarła, nikt nie wskrzesił automobil klubu. Automobil Klub Doliny Sanu też jestem jego przypadkowym członkiem, ponieważ zaprzyjaźniłem się z człowiekiem, który jeździ w górskich samochodowych Mistrzostwa Polski, a jest członkiem tego automobil klubu. Przez rozmowy, przez spotkania, przez kontakty zapisałem się.
Pan jest z Jarosławia i to ja jestem pana zasługa jest, że w Jarosławiu
tak,
ten
poniekąd
się
troszeczkę
będzie
tak
rozwijał. A macie jakieś swoich członków, którzy startują w tym rajdzie? Liczycie na jakieś sukcesy?
Czy mamy swoich członków? Tak, startuje on z załoga, która jedzie Toyotą Celicą GT z 90 roku. Agnieszka Pierzchała i Marcin Pierzchała to są nasi zawodnicy, którzy wystartowali już w pierwszych trzech kolejnych etapach rajdów pojazdów zabytkowych i nie powiem, za każdym razem byli na podium.
Tak obserwuję trochę to, co się dzieje w różnych automobilklubach i każdy ma taką jakąś imprezę, którą szczególnie lubi, którą uważa za sztandarową, jak rajd rzeszowski w Rzeszowie, jak wyścigi górskie w Krośnie. Automobil Klub Stalowolski ma właśnie ten rajd pojazdów zabytkowych jako tę imprezę szczególnie dopieszczaną?
Automobil Klub Doliny Sanu no, istnieje już, z tego co wiem, chyba ponad 20 lat. Z tym, że były jakieś takie momenty, w których no, jego działalność nie była tak silna. Od kilku lat tworzył coś takiego jak rajd Retro Carpatia, czyli rajd starych rajdówek, które jadą w takich próbach na regularność. Chodzi o przejechanie z punktu A do B z ustaloną prędkością średnią. Takich rajdów kilka automobilków do Nissanu zorganizował, a od 3 lat zrobiliśmy rajd pojazdów zabytkowych. Za każdym razem ten rajd jest w naszym Jarosławiu. A czy to jest taka wiodąca działalność? No, automobilków do Nissanu ma bardzo, bardzo ambitny cel, którym będzie rajd Baja Carpatia, rajd pojazdów terenowych, bardzo podobny do tego, który odbywa się w Drasku Pomorskim.
To już możemy go zapowiedzieć? Czy to na razie jest w fazie chcemy zrobić i próbujemy zebrać środki, próbujemy się zorganizować?
No to powiem tak może trochę nieoficjalnie, że no, na 90% impreza się odbędzie. Mamy już wszystkie zgody, które są potrzebne do tego, aby taki rajd poprowadzić na poligonie.
I kiedy i gdzie to może być?
To będzie w miesiącu październiku. No daty może jeszcze nie zdradzę.
To czekamy na te informacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
O dwusuwach teraz będzie kilka minut i to z okazji kolejnej imprezy, którą odwiedziłem z mikrofonem. W Siedliskach koło Rzeszowa odbyła się 17. już wystawa motocykli zabytkowych zorganizowana przez Stowarzyszenie Pasjonatów Motoryzacji Dawnej Pęknięta Szprycha. Głównym sprawcą całego zamieszania jest Mariusz Wilk. Tematyczne spotkanie, jak co roku.
Tym razem wystawę poświęciliśmy marce DKW. To była niemiecka marka motocyklowa, bo i samochody produkowali. Swoje lata świetności miała w latach 30.
DKW, kiedyś się mówiło dykta, klej i woda.
Dokładnie, bo ta firma stawiała na prostotę rozwiązań, stosowała takie nietuzinkowe materiały, typu właśnie dykta, jakieś elementy z drewna. Po prostu jeżeli chodzi o samochody, to mieli produkować samochody bardzo tanie, popularne i żeby były dostępne dla większości obywateli.
Ale motocykle, zwłaszcza motocykle dwusuwowe, bo z tego słynęła firma DKW, no odcisnęły piętno nawet na naszej motoryzacji.
To jest fenomen i to jako ciekawostka powiem, że najmniejszy z modeli tych DKW, czyli RT125, najmniejszy motocykl, jaki produkowali, wywarł największe piętno właśnie tuż po wojnie na motoryzację jednośladową, wręcz na całym świecie, bo kopiowali tą konstrukcję. Takie firmy kopiowały jak Harley Davidson, robił Hammera swojego, BSA, robiło Yamaha, radzieckie konstrukcje oczywiście typu Mińsk, Moskwa, no i nasze polskie, takie jak Sokół 125 czy SHL M04.
Jak się patrzy na silnik DKW-ki i na silnik WFM-ki, no to bardzo podobne konstrukcje.
Wiadomo, nasza gospodarka była w stanie agonalnym i trzeba było jakiś wzorzec mieć, żeby ruszyć tę produkcję, prawda? I ten silnik właśnie z tej DKW-ki przetrwał aż do końca produkcji naszej WS-ki. Przez całe lata ten silnik ten sam był, tylko modernizowany pod nasze warunki, tam z delikatnymi zmianami, ale nadal to była konstrukcja DKW.
No i mamy tutaj w Siedliskach teraz okazję trochę przypomnieć sobie czasy minione, bo tak jak teraz rzadko widzi się motocykl dwusuwowy, tak kiedyś w PRL-u rzadko widziało się czterosuwy, a tych dwusuwów dzisiaj jest pełno, no bo przecież i polskie były dwusuwy, i Czesi, swoje Jawy i CZ-y to były dwusuwy i tak dalej, MZ-ka była dwusuwem.
Tak, dokładnie. Nawiązując do MZ-ki, no to to jest kolejny etap właśnie konstrukcji DKW. Po wojnie wiadomo, DKW również się podzieliło, we wschodniej strefie wpływów zostały zakłady. Ta wschodnia strefa przejęła tą całą dokumentację, no i zaczęli produkować. Oczywiście nie mogli produkować pod logiem DKW, stworzyli pojazdy pod logiem IFA. A ta IFA z kolei się później przeistoczyła w MZ, którą znamy już, bo też firma dzisiaj nie istnieje, ale do lat 90. jeszcze produkowała motocykle.
Grzegorz Smela, Muzeum Silników Stacjonarnych, bo DKW to nie tylko motocykle, które za nami, ale też silniki wręcz maluteńkie. Stacjonarne. Do czego one były wykorzystywane?
Były wykorzystywane chociażby w wojskowości. Przywieźliśmy tu kilka silników, które taki rodowód wojskowy mają. Tutaj zresztą kolorystyka tego silnika wskazuje na to, że silnik funkcjonował w wojsku niemieckim. Jest to tak zwany Feldgrau, ta warstwa wierzchnia. Kolor taki maskujący, charakterystyczny dla pojazdów Wehrmachtu z początku wojny przede wszystkim, bo później ta kolorystyka się trochę zmieniała. I te silniki właśnie były częścią agregatu prądotwórczego. One są w tej chwili już zdekompletowane, te agregaty, bo tu w zasadzie widzimy same jednostki silnikowe. Czy ten malutki silnik, można powiedzieć, odwróconym kierunku, bo w agregacie był ustawiony tłokiem do dołu, więc taka ciekawa konstrukcja. Natomiast no, służyły przede wszystkim do zapewnienia łączności, do jakieś ładowania akumulatorów. Po prostu prąd w warunkach wojskowych często się przydawał.
To jeszcze taka króciutka notatka, która jest przy tym małym silniczku. Będący na wyposażeniu pojazdów pancernych, takich jak Tygrys czy Pantera.
Tak, no to podstawowe pojazdy pancerne końca wojny, te najcięższe czołgi niemieckie końca wojny. Natomiast no, pewnie i w Panzer 3-4 pewnie też takie agregaciki bywały. To tak działa na wyobraźnię. Tygrys, Pantera, ale no, był to powszechny agregat prądotwórczy, więc pewnie i na zwykłych pojazdach mogły być przewożone.
A u was pewnie też trochę unikaty, no bo to są dwusuwy jednak, a silniki stacjonarne to przede wszystkim czterosuwowe.
Przede wszystkim, ale są też konstrukcje dwusuwowe, nawet i silniki diesla, te silniki wysokoprężne też pracowały w obiegu dwusuwowym. My mamy bardzo dużą różnorodność tychże silników, także tutaj dwusuwy również w naszej kolekcji są. Ja tutaj dzisiaj przywiozłem chociażby takiego Willersa, silnik angielski, firma znana zresztą z produkcji motocyklowych jednostek, tych o pojemności 98 cm. A stosowanych chociażby w polskich setkach SHL, czy Perkun, czy jeszcze innych przedwojennych polskich małych motocyklach. Natomiast dzisiaj przywiozłem tutaj silnik pracujący jak DKW, pracujący jak taki typowy dwusuw, chociażby niemiecki, a jest to stacjonarka angielska firmy Willers.
Ileż to ciekawostek można znaleźć na takiej imprezie. Polecam Państwu tego typu spotkania i mam nadzieję, że to w siedliskach też nie było ostatnim. Choć organizatorzy, Stowarzyszenie Pęknięta Szprycha, mówią, że to dla nich naprawdę duże wyzwanie. Ale satysfakcja chyba musi być, bo przez kilka godzin spotkanie odwiedziły prawdziwe tłumy fanów motoryzacji. A skoro pojawił się też motyw silników stacjonarnych, to przy okazji zareklamuję też imprezę organizowaną przez Muzeum takich silników w Konieczkowej. To jest powiat strzyżowski, niedaleko od drogi Rzeszów-Barwinek. W ostatnią niedzielę lipca odbędą się tam kolejne urodziny silnika i to też jest gratka dla miłośników starej motoryzacji. Na koniec mam jeszcze zachętę do tego, żeby podzielić się dobrem. Klub motocyklowy Czarna Brygada, Stowarzyszenie Krwiodawców, Ratownik i Gmina Choryniec-Zdrój organizują kolejną akcję Moto Serce. Jak piszą, od 13 lat przynoszą realną pomoc. Przez ten czas udało się zebrać ponad 630 litrów krwi. Kolejna taka okazja w niedzielę od 9 do 13 przy amfiteatrze w Parku Zdrojowym w Choryńcu-Zdroju. Pogoda ma być przeważnie słoneczna, w Choryńcu 23 stopnie. Nic tylko wybrać się na motoprzejażdżkę, a przy okazji też może oddać krew. Tyle na dziś. Janusz Jaracz. Do usłyszenia.